mam prawdziwą trudność w jakimś jednoznacznym zdefiniowaniu stylu, formy, twórczości autorów, ponieważ zaprezentowane prace są tak różne. Z jednej strony widzimy prace pobartowskie, trochę dalej ekspresyjne twarze człowieka, który posługuje się bardzo precyzyjnie techniką rysunkową, ale też mamy prace abstrakcyjne, mamy prace, powiedziałbym, wyciszone. Tutaj z kolei piękne akty w kolorach, dzisiaj chyba po które artyści, malarze nie sięgają. Pastelowe, piękne akty.
Ta wystawa w Rzeszowie jest wyjątkowo duża, obszerna. Troszkę różne prace, akurat wybrane przez panią kurator, te najwcześniejsze. Te jeszcze przed stanem wojennym, stan wojenny, czyli troszeczkę inne niż późniejsze, które tworzyłem w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Zostały dodane akty, żeby nadać koloru trochę tej radości. Natomiast prace, które wysłałem z Nowego Jorku, twarze, portrety z wyobraźni, portrety wewnętrzne, które są tutaj pokazywane, jak i kompozycje, czas pandemii, czyli ten czas ciężki dla wszystkich, dla artystów też. Trudno w kolorze było się odnaleźć, to były po prostu rozmowy ze sobą, monochromatyczne rozmowy, czerń, biel, są to właśnie te twarze. Tak samo dotyczy Artura, którego prace graficzne są starsze, natomiast te pejzaże malarskie w pięknym kolorze i ekspresji późniejsze.
Mówimy o Arturze, który odszedł kilka lat temu, pozostały jego prace i ta wystawa ma taki charakter wspólnej ekspozycji, jednocześnie przypomnienia, w jaki sposób to miejsce, w którym żył, sposób myślenia o świecie przedstawiał w swoich pracach.
Zaczęliśmy razem jako wystawa ojca i syna już dość dawno, bo 2001-2002 rok był to konsulat generalny, później była Fundacja Kościuszkowska. Tych wystaw w Stanach wspólnych było kilkanaście. Po jego śmierci po prostu pomyślałem, że nie mogę zapomnieć o tym, co zostawił i chciałem kontynuować bez niego, ale z jego pracami, przywołać jego postać przez jego pracę, przez jego sztukę. A myślą taką przewodnią było na początku, żeby pokazać ten ocean wyobraźni w przypadku Artura, czyli taka potężna grafika, która zdobi największą ścianę.
Tu przed nami ta praca, ona ma 9 metrów.
Tak. Mam jeszcze w Polsce drugą jego grafikę, troszkę dłuższą i troszeczkę to też nawiązuje do tego, jak on sam nazwał tą pracę Ocean Myśli, oceanu z jednej strony. Większość życia spędził właśnie mieszkając nad oceanem, na Półwyspie Rakwis i ocean morze było jego takim żywiołem numer jeden. I były te odwołania właśnie w tej grafice czy późniejszych tematach, dokładnie ryby, no i pejzaż, seascape. W tym ostatnim czasie przed jego śmiercią to był pejzaż zdeformowany przez huragan Sandy, który zniszczył wybrzeże, no i zniszczył Artura. Ten ulubiony Rakwej, który został zniszczony, linia brzegowa się zmieniła, ryby odpłynęły, które lubi łowić, musiał łódź sprzedać. Wszystko się zmieniło i ten pejzaż jest taki dramatyczny, pomimo że ma kolor, ale masę ekspresji.
Bardzo szczególne na waszej wystawie są portrety ryb, przy czym prace Artura są realistyczne, niemal dosłowne. Twoje z kolei to stworzenia morskie, fantastyczne, wymyślone, czasami groźne.
Tak, to jest taka różnica między moim obrazowaniem stworzeń wodnych a Artura. Artur był bardziej dokładniejszy. Jako zapalony, świetny wędkarz, on łowił olbrzymie strajbasy, bluefishe, metrowej wielkości, flądry, wyciągał z oceanów. I starał się właśnie je nie deformować. Powiedział, że ryba musi wyglądać tak jak ryba. W późniejszym okresie, kiedy zobaczył, że ojciec się wziął też za ryby, które niestety trochę...
Przekształcał.
One, prawdę mówiąc, nie powinny ani pływać. To są ryby wymyślone oczywiście. I zaczął też próbować. Także te ryby tutaj właśnie jego te prawdziwsze i te moje takie nieprawdziwe, no ale w jednym temacie właśnie.
No ale woda was łączy, prawda? Ja myślę, że ocean dla Artura, dla ciebie też ta woda jest intensywna i ważna.
Tak, ja zaczynałem właśnie, myślałem w dzieciństwie, że będę marynarzem. Łapaliśmy jakieś okoniki, jakieś drobne rybki w rzece. No oczywiście mi to szybko przeszło, no i to jakoś zostało u Artura, który już jako dorosły zaczął naprawdę bardzo, bardzo tym oceanem, tą wodą, rybami, w ogóle światem podwodnym żyć.
Pani profesor Anna Baran, kuratorka wystawy,
Prawdę mówiąc, jak urządzałam tą wystawę i kiedy dostałam zbiór prac i Janusza, i Artura, to się pogubiłam. Bo faktycznie oni są jednak ze sobą spójni i to nie chodzi tylko o to, że poruszają się w tematach nieomalże takich samych. To jednak nawet sam sposób techniki, prawda, warsztatowej jest bardzo zbliżony. Janusza twórczość jest bardziej dojrzała. Natomiast Artura jest bardziej taka zbuntowana. Absolutna racja, że różnorodność stylistyczna jest tutaj ogromna, ale też zwróćmy uwagę na to, że ta wystawa jest taką wystawą retrospekcyjną przynajmniej dla Janusza. I mamy tu do czynienia z pop artem, płaskie plamy, prawda, z liniami ledwie zarysowującymi się tutaj w tych aktach kobiecych, pastelowe kolory nadające tym obrazom takiej lekkości, świetlistości, a jednocześnie no, takie są to kolory bardzo kobiece, młodej kobiety.
No i z drugiej strony, tuż obok, obraz, który ma grubo nałożoną farbę, faktura wydaje się przestrzenna, niemal rzeźbiarska, to ten sam artysta.
No właśnie, takie zaskakiwanki i takie niespodzianki w obrębie twórczości tego artysty. U Janusza twarze, które tu widzimy malowane, wydawałoby się chaotyczną kreską, bo ona jest chaotyczna, ale pięknie wchodzi z liniami takimi dominującymi, które organizują kształt i organizują kompozycję. Są niesamowicie ekspresyjne przez to, że jest taka plątanina różnych linii. To jest jedno, ale na przykład w portretach ryb widać szlachetność tej linii i tej kreski, gdzie one są no, takie prawie zanikające, rozmyte te kreski. I taka ogromna dyscyplina też rysunkowa, czyli mamy tutaj chaos i ogromną ekspresję, a jednocześnie ten sam artysta potrafi w innych momentach, w innych tematach, potrafi być taki subtelny, delikatny, nieomalże kobiecy. Więc jest i mężczyzną, takim z krwi i kości, bierze ten ołówek i jak szablą po papierze i potrafi być takim delikatnym człowiekiem, który głaska te linie i głaska kształty i głaska formy. Taka duża gama rozbieżności emocji i wyrazu, siły wyrazu tych prac.
Jeszcze jedna kwestia. Obydwaj artyści większą część swojego życia, a w przypadku Artura całe życie, spędzili w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe jest to, że ten ich język plastyczny jest uniwersalny. Nie powiedzielibyśmy, że to artyści amerykańscy czy artyści polscy. To po prostu są dobrzy malarze.
To są znakomici malarze i jednocześnie znakomici rysownicy. Ten styl, jaki mają, prawda, ja już nie mówię o wcześniejszych pracach Janusza, bo one są takie wysublimowane i mocno przemyślane, aczkolwiek takie bardzo syntetyczne. W późniejszych pracach jest taka szkicowość w ogóle tych prac. Robią o to, prawda, jakiś reportaż z tej chwili, tu i teraz, więc sięgają po niemalże szkicowe traktowanie narzędzia i robienie takich szkiców plastycznych, takich notatek plastycznych. Tutaj nie możemy wchodzić w jakieś studia, ale robią to na tyle znakomicie, że tutaj nie można nic powiedzieć na temat tego, że coś jest nie tak. To jest naprawdę bardzo wysoki kunszt i znakomite operowanie kreską, ogromne wyczucie tego warsztatu, zarówno rysunkowego, jak i malarskiego. To się czuje, to się po prostu widzi.
Mieszkasz w Stanach Zjednoczonych od 1989 roku, lat 36. Czy zatem Janusz Skowron jest artystą, malarzem, twórcą polskim czy już amerykańskim? To się nosi w sobie, tę narodowość i to przełożenie potem na sztuki plastyczne, na obraz, na grafikę, na to, co się robi, czy to nie ma znaczenia?
Ja myślę, że to dwie rzeczy takie są. Zmieniając miejsce pobytu, wjeżdżając jeszcze w takim ciężkim czasie właśnie po stanie wojennym, on był już wycofany, ale jeszcze to się wszystko układało, że tak powiem. No, przyszła propozycja od mojego taty, który po prostu jako dziecko obywateli amerykańskich urodzony przed 1939 roku dowiedział się o tym przypadkowo od kuzyna, że może mieć obywatelstwo amerykańskie po rodzicach. No i zamiast turystykę polecieć do Nowego Jorku, poleciał już na stałe, pytając swoje dzieci, czy chcą też polecieć. No i powiedziałem, że tak. Zostawiłem warsztat grafika, dyplom robiłem z grafiki w Lublinie. Zostało mi malarstwo i rysunek w Nowym Jorku. i no właśnie poszukiwania siebie, czyli tej swojej kaligrafii, swojego charakteru pisma. To nie jest takie proste.
Ja myślę, że to jest bardzo trudna decyzja dla artysty, zmienić wszystko.
Najgorzej jest po prostu bazować na jakimś już kierunku, na jakimś artyście i tak dalej. Znaleźć swój środek wyrazu jest bardzo trudno. Mogę się pochwalić, że miałem szczęście trafić na Lubomira Tomaszewskiego, profesora Lubomira Tomaszewskiego, który w 4. roku istnienia założonej przez siebie grupy Emotionalist, ona się na początku nazywa In Tune with Nature, czyli w zgodzie z naturą, zaprosił mnie, widząc moje portfolio wystawy, którą przygotowywałem, po prostu przyjechał, obejrzał pracę i wyciągając właśnie za szafy, bo jeszcze, pokaż mi to, jeszcze. I pokazałem te prywatne, bardzo ekspresyjne, emocjonalne rysunki, dość mocne. On powiedział, to jest to, sztuka powinna być mocna, musi zostawić wrażenie na odbiorcy. Odbierane przez serce, nie przez rozum, jak sztuka konceptualna i inne sztuki, że trzeba tłumaczyć, co to jest. I tak się zaczęła współpraca z Tomaszewskim przez 30 lat. Artur też do tej grupy należał. Czyli niejako jesteśmy emocjonalistami z nazwy grupy po prostu.
Wiesz, ale z drugiej strony artysta w Nowym Jorku to jest właściwie sytuacja mrówki w mrowisku. Każdy artysta chce w Nowym Jorku przedstawić swoje prace i zaistnieć.
To bardzo trudno. Ktoś tam mówi, że to jest tysiące, miliony. No jest bardzo dużo osób, które chce zaistnieć. To wszystko działa troszeczkę inaczej, jak się niektórym wyobraża, że będzie miał portfolio, będzie miał piękne prace, przyjedzie i pójdzie na przykład na Chelsea, czy pójdzie na Soho, które się odbudowuje powoli i będzie szukał kontaktów. To jest trudne zadanie. Galerie są komercyjne, one muszą zarabiać i nie ma coś takiego, że galeria zachęta, BWA, odpowiednik polskiego, po prostu ułatwi. To jest droga pod górkę, że tak powiem. To jest czołganie się i trzeba mieć albo szczęście, albo po prostu być bogatym. Opłacić galerię, opłacić katalog, opłacić krytyka, który by napisał. Natomiast są mniejsze, niekomercyjne galerie, czyli takie, które my możemy pokazać, bo sztuka wchodzi w różne miejsca publiczne. Biblioteki w Stanach mają swoje galerie. W dużych miastach po prostu są profesjonalne, duże wystawy właśnie sponsorują. Ale może nie wszystkich to interesować, bo pewnie liczy, że na Chelsea zaistnieje. To jest trudne.
Jak sobie odpowiadasz na pytanie, dlaczego mnie się udało?
Trzeba być trochę wariatem, bo to normalny człowiek by tyle lat nie egzystował, a mogę się pochwalić tak nieskromnie, że maczałem palce w kilkuset wystawach organizując i mieć tą pasję, wydaje mi się, wyniesioną tutaj z Polski, bo miałem to szczęście, że już na pierwszym roku studiów współorganizowałem Galerię Kont w Lublinie, galerię studencką, która istnieje do tej pory. I to takie moje zaangażowanie z biegiem czasu. Wiadomo, że ten pierwszy rok, drugi to był bardzo ciężki. Przyjeżdża się, nie zna się miejsc, ludzi i musi człowiek jakoś zaklimatyzować. Ale dzięki Tomaszewskiemu, dzięki kontaktom z miejscami takimi jak Fundacja Kościuszkowska, Instytut Piłsudskiego, Piasa, Instytut Naukowo-Artystyczny i wieloma innymi, po prostu udało się wejść w to środowisko, współtworzyć wiele, wiele wydarzeń i step by step to udało się krok po kroku pomóc innym, no i zarazem być w tym środowisku już od lat.